Pani dr Magdalena Piekarec, zastępca dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Utarło się, że jesień to jest pora wybitnie depresyjna. To prawda, że pogoda może na nas tak wpływać, że możemy się po prostu źle czuć, gorzej?
No z pewnością czujemy się gorzej, kiedy pogoda jest brzydka, kiedy jest ciemno, kiedy pada deszcz. Czasami nie bardzo wiemy, co ze sobą zrobić, jak spędzić ten czas. Natomiast czy jest to jakoś depresyjna pogoda, tak? Czy rzeczywiście sprzyja zachorowaniom na depresję? Raczej nie.
Czyli to trzeba raczej oddzielić, tak? Jednostkę chorobową, tak nazywając depresję, od takiej zwykłej jesiennej chandry i
melancholii,
tak?
I takiego.
Ale tak potocznie ludzie mówią, gorzej się czuję, nie ma słońca, ciągle pada, wieje, zimno i tak właściwie nic mi się nie chce.
No tak, no bo to tak jest, tak się czujemy, tak? Natomiast to nie oznacza jeszcze objawów depresyjnych. Natomiast rzeczywiście bywa tak, że pacjenci, którzy przewlekle leczą się psychiatrycznie, mają objawy depresyjne, zgłaszają, że w tym okresie jesienno-zimowym czują się po prostu gorzej. Tak samo jak my wszyscy troszeczkę, to nasze samopoczucie, jakaś męczliwość jest większa.
To zanim porozmawiamy o chorobach, to jak sobie poprawiać nastrój w takie dni, jeżeli oczywiście nie jesteśmy chorzy, tylko no po prostu gorzej nam się tutaj, że tak powiem, funkcjonuje przez brak słońca i tę aurę, która nie jest specjalnie sprzyjająca, choćby do spacerów na razie.
Na przykład. No? Myślę, że to właśnie spacery, tak jak to mówią Skandynawowie, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Czyli tą aktywność fizyczną na pewno warto podejmować w każdą pogodę. Zresztą możemy ją podejmować również pod dachem. Możemy korzystać z basenu, siłowni i innych tego typu instytucji i przybytków. Na pewno warto w takim okresie jesienno-zimowym zmienić troszeczkę swoją aktywność i wymyślić coś takiego, co lubimy robić i będziemy robili tylko w takim okresie. Bo zazwyczaj latem na przykład nie mamy czasu, no bo spędzamy czas na plaży, w jakiś sposób na świeżym powietrzu, a wtedy możemy się dać jakiemuś hobby, jakiemuś zajęciu, spotkaniom z rodziną, z przyjaciółmi. Tak, to jest właśnie taki świetny czas, żeby je w ten sposób wykorzystać.
Czyli trzeba sobie jakieś tam organizować życie, tak? Trochę inaczej niż latem?
No na przykład, bo moi znajomi mówili, że nie znoszą zimy, nie znoszą, jest zimno okropnie, natomiast jeździli na narty i mówią, my tak lubimy te narty, że my czekamy na tą zimę. Tak, i to jest jakby klucz do takiego, no, do sukcesu, do poradzenia sobie z tą naszą.
Czyli znaleźć tą szklankę do połowy pełną, nie pustą.
No tak jest, tak jest, tak jest, że dostrzegać też pozytywne aspekty.
A są ludzie, którzy na przykład sobie poprawiają nastrój codziennie jakąś niewielką ilością alkoholu wieczorem, na przykład winem do kolacji albo jakimś drinkiem, to jest dobra droga czy niekoniecznie?
To znaczy i tak i nie. Tak, no niewielka ilość alkoholu nie szkodzi, natomiast rzeczywiście są różne badania na ten temat, że jednak nawet regularne spożywanie nawet niewielkich ilości alkoholu korzystne dla zdrowia, natomiast te badania są sprzeczne. Są i takie. Natomiast zdecydowanie, jeżeli używamy alkoholu do poprawy sobie nastroju, to jest jakby problem, tak? Bo my powinniśmy sobie nastrój poprawiać w wszystkie możliwe inne sposoby poza używkami. Tak, dlatego, że pewien nasz układ nagrody uczy się w ten sposób funkcjonować i pewnej takiej drogi na skróty, to nie jest dobre, tak? Bo może się zdarzyć, że za jakiś czas nie będziemy mieli już innego sposobu na poprawienie sobie nastroju.
Czyli nie zyskamy tego dobrego nastroju bez używek, tak?
Na przykład, nie? Już nie będziemy mieli inaczej.
Bez papieroska, bez alkoholu, albo jeszcze nie daj Bóg bez czegoś jeszcze bardziej gorszego, tak?
No, na przykład innych używek.
No dobrze, to jeżeli ktoś ma inne sposoby jakieś własne, to prosimy o SMS-y 603-06-06-06. Może ktoś z państwa ma jakiś pomysł, jak tą jesienną deprechę rozpędzać. Ale teraz poważny problem, bo 1,5 miliona osób w Polsce cierpi na depresję i niestety to są coraz częściej ludzie młodzi, aktywni zawodowo, a nawet odnoszący sukcesy. Czasami jest tak, że ktoś chodzi uśmiechnięty, a gdzieś tam wewnątrz dzieje się właściwie dramat tego człowieka. On udaje, pokazuje nam swoją maskę, a wewnątrz właściwie prawie go nie ma.
Zdecydowanie. Depresja jest chorobą naszych czasów, tak? Jest jakby rosnący zachorowalność we wszelkich danych możliwych, w WHO, jeżeli chodzi o orzecznictwo rentowe, o przyczyny niezdolności do pracy, tam wszędzie pojawia się depresja jako jeden z czołowych problemów dzisiejszych czasów. Rzeczywiście, no nawet jeżeli odnosimy sukcesy, to często to jest okupione wielkim, przewlekłym stresem, który predysponuje do zaburzeń nastroju i do objawów depresyjnych i rozpoznania i wystąpienia zaburzeń depresyjnych.
A można u siebie rozpoznać depresję? Taką samodiagnozą?
Jeżeli odczuwacie państwo zły nastrój, jeżeli to trwa w czasie, tak? Jeżeli nie potraficie sobie jakby pomóc nie możecie zrobić nic, żeby poczuć się lepiej, tak? Że to trwa tydzień,
ale co
dwa.
To znaczy właściwie zły nastrój? Bo mogę, nie wiem, się wkurzyć na członka rodziny przez dłuższy czas, być rozdrażnionym,
nie, nie.
W pracy
jeżeli,
może
nie,
mnie
że
szef
poczucie,
irytować i tak
że
dalej.
Mam
tak
poczucie, że nic mnie nie cieszy, nic, że życie nie ma sensu, tak? Że, no, że właściwie no, no, że czuję się źle, że mam problemy z podjęciem jakiejkolwiek aktywności. Ta aktywność, która zawsze sprawiała mi radość, nie sprawia mi żadnej przyjemności albo w ogóle jej nie podejmuję. Jeżeli to trwa w czasie, dołączają się zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, jakieś nieoczekiwane utrata wagi ciała, bo nie chce się jeść, bo nie można zasnąć, bo się wybudzam rano i od razu odczuwam lęk, niepokój. Wtedy, jeżeli to wszystko trwa w czasie, powyżej 2 tygodni, to należy szukać pomocy lekarza rodzinnego, lekarza, psychiatry, naradzić się z kimś, czy to nie jest, czy nie są to objawy depresji, czy one nie wymagają leczenia.
Wiele osób skarży się na problemy ze snem. Że mimo tego, że śpią, budzą się niewypoczęci. To też może być jeden z objawów depresji?
Znaczy przewlekłe zaburzenia snu też są jakby problemem naszych czasów i rzeczywiście wiele
ale to wynika
osób
z tego, że
natomiast
kładąc się spać nie potrafimy się wyłączyć z tego normalnego rytmu życia?
Bardzo często tak jest, tak, że nie zasypiamy. Też jakby sobie utrudniamy życie, tak? No bo na przykład usiłujemy zasnąć przy włączonym telewizorze albo podejmujemy jakąś taką aktywność przed zaśnięciem, nie wiem, słuchamy radia, głośno muzyki, oglądamy jakiś emocjonujący film, po czym wyłączamy i oczekujemy, że tak na wstrzyknięcie zaśniemy. No nie, my mamy pewien rytm swój dobowy i pewne nasze, tak jak no, jakby przyzwyczajenia naszego organizmu i musimy to szanować. I to nie jest tak, że można, mówię, obejrzeć ekscytujący film, natychmiast wyłączyć, a zasnąć dzisiaj o godzinie 21, a jutro o godzinie 1 i wstać raz o 9, raz o 6. Ten rytm dobowy musi być zachowany i to są tak zwane zasady higieny snu. I one muszą być przestrzegane albo zjeść wielką kolację przed zaśnięciem, prawda? I oczekiwać, że się wtedy wyśpimy. No zazwyczaj się nie wyśpimy. Nawet jeżeli zaśniemy, to ten sen nie da wypoczynku. W związku z czym te zasady higieny snu no niestety obowiązują. Jeżeli chcemy, żeby sen przynosił wypoczynek, muszą być przestrzegane.
Jest takie przeświadczenie, że lepiej położyć się godzinę przed północą niż godzinę po północy, wtedy się lepiej śpi. Ten sen przed północą jest bardziej wartościowy. To jest prawda czy przesąd, mit?
I tak, i nie. Znaczy, to zależy, proszę Państwa, zależy, o której wstajemy, tak? No bo jeżeli po prostu wstajemy o 6 rano i położymy się o godzinie 2, to się z całą pewnością nie wyśpimy. Natomiast to zapotrzebowanie na sen jest indywidualne. Różne są też jakby takie indywidualne predyspozycje co do godzin snu, do takiego rytmu dobowego. Tak? Są tak zwane osoby, które są tak zwanymi słowikami, czyli wstają rano, a muszą się położyć wcześniej, a są tak zwane sowy, które jakby preferują ten nocny tryb życia i to też jakby musimy brać pod uwagę. Natomiast zdecydowanie no, położenie się spać przed północą da nam te 7 godzin zazwyczaj snu, co da nam wypoczynek, no bo tych ileś godzin przespać po prostu musimy. Stąd pewnie jest to powiedzenie.
Pewnie tak. Chciałem panią zapytać jeszcze o jedną dość tragiczną statystykę. Około 5000 osób w Polsce co roku popełnia samobójstwo. Na ten taki, no to tu dużo mówić, no dramatyczny krok. Decyduje się masa ludzi w Polsce. 90% z nich to mężczyzny, 10% to kobiety. Z czego to wynika, że mężczyźni częściej decydują się na ten krok.
To nie jest tak, że oni częściej się decydują, tak? Podejmują próby samobójcze i kobiety, i mężczyźni, rzeczywiście troszeczkę częściej mężczyźni. Natomiast problem jest tego rodzaju, że to mężczyźni wybierają takie metody, które są skuteczne. To są najczęściej... No,
to przerażające, takie... co pani mówi teraz.
Tak, tak. Kobiety częściej to są zatrucia lekami, no. Raczej takie, które można uratować, to są odwracalne. Natomiast
rozmawialiśmy o tym w redakcji.
Często,
bardzo
często podejmują te skuteczne.
Część z moich kolegów, koleżanek ty uważa, że dlatego kobiety rzadziej podejmują tę próbę, bo kobiety są bardziej skłonne do okazywania emocji. Czasami uda się to w jakiś sposób zniwelować to napięcie wynikające z życia, z jakichś życiowych kłopotów, a mężczyźni jednak są bardziej sobie zamknięci i dlatego poprzez brak tej ekspresji decydują się na taki krok, który jest często ostateczny.
To często też tak jest i to często też tak widzimy, że kobiety często dostają jakieś tam listy, pożądają jakiś tam telefon, dają tą szansę na uratowanie, natomiast często te kroki mężczyzn są takie ostateczne i jakby nie do uratowania.
A z czego wynika ta skłonność ludzi? Czy to można w ogóle mówić o tej skłonności? Bo statystyki są prowadzone od jakiegoś czasu i na przykład w 2013 roku tych ludzi, którzy się zdecydowali na samobójstwo skutecznie niestety, było 6 tysięcy, teraz około 5 tysięcy, to jest dużo mniej, ale jednak to wciąż to jest jedno małe miasteczko co roku.
No to było bardzo dużo, Polska przodowała w okresach tych transformacji jakby takiej.
Ludzie sobie nie radzili sami
ludzie
z
sobą. Nie radzili sobie, no z sobą jak z sobą, ale z rzeczywistością sobie pewnie nie radzili. I tutaj jakby był problem. No używki są problemem, tak? Alkohol bardzo często jest powodem podejmowania prób samobójczych. Także im więcej jakby w społeczeństwie jest osób uzależnionych od alkoholu, tym prób samobójczych również jest więcej. Oczywiście zaburzenia depresyjne, ale często to jest tak, że próby samobójcze podejmują osoby, które jakby nie były leczone psychiatrycznie, tak? Nie były pod opieką psychiatryczną, tylko z racji po prostu różnych problemów. Myślę, że w tej chwili jakby też i hazard jest jakby problemem.
A samotność? Zwłaszcza osób starszych?
Osoby starsze właśnie umykają tym statystykom, natomiast oczywiście mówi się o tym, że tych prób samobójczych wśród osób starszych jest dużo. Tam jest dużo zaburzeń depresyjnych, nieleczonych, nierozpoznawanych. Tak? Starsza osoba, która jakby nie ma, jakby taka jest samotna, nie ma wsparcia
nie ma opieki,
osób bliskich,
nie ma rodziny.
Nie ma bliskich, też nikt nie zauważy. Tak, ona chodzi do lekarza rodzinnego, zgłasza różne dolegliwości somatyczne, boli głowa, boli noga, a to tak naprawdę jest maska depresji.
I coraz więcej mamy tych osób w podeszłym wieku. Kto się będzie tymi ludźmi zajmował za czas jakiś? No bo demografia jest nieubłagana.
To jest pytanie. Wczoraj mieliśmy taką konferencję na temat otępień. No i właśnie takie pytanie padło. Demografia jest nieubłagana, szczególnie demografia miasta, w którym mieszkamy, też jest nieubłagana. Wśród byli takie statystyki. Tu naprawdę gro populacji to są osoby 65, 75 lat plus. Często rzeczywiście pozbawione opieki, tak? Bo dzieci wyjechały. To jest taka też specyfika naszego miasta, że tutaj dużo młodych osób wyjechało. Też dużo jest osób takich pozbawionych sieci społecznej, tak? Oni przyjechali po wojnie. I ta sieć społeczna, to póki praca była, to była, natomiast tu nie ma rodzin, nie ma, to są takie osoby jakby wykorzenione. I one jakby takiego wsparcia rodziny nie mają, tej sieci społecznej nie mają. To jest wielki problem, on jest nierozwiązany i jakby ja nie widzę pomysłu na rozwiązanie tego i nic jakby się w tej sprawie tak naprawdę nie robi.
A jak to się powinno rozwiązać, albo przynajmniej próbować rozwiązać ten problem?
Problem powinien być jakby oparty o opiekę psychiatryczną, o pomoc społeczną, o takie tworzenie takiej sieci właśnie społecznej, takiego wsparcia dla tych osób. To są całe bloki, gdzie mieszkają osoby z otępieniami, gdzie otępiały, opiekuje się otępiałym, współmałżonkiem na przykład. Nie? To jest jakby w ogóle w Polsce nierozwiązany problem, kto ma się opiekować osobami starszymi. Spada to na rodzinę, ale rodzina czasem jest po prostu niemożliwe.
Ale to jest cała przestrzeń do polityki społecznej
tak
i
jest.
Miejsca pracy dla młodych ludzi, jak rozumiem. Pewnie nie każdy chce się tym zajmować, bo nie każdy ma taką empatię w sobie, żeby sobie z tym poradzić, bo to często są ludzie, którzy zachowują się momentami też pewnie irracjonalnie i w sposób zupełnie niewytłumaczalny.
No, ale przed nami jest bomba, proszę Państwa, demograficzna, ponieważ to za lat... bodajże do około 2050-40 populacja osób z otępieniem w Polsce wzrośnie trzykrotnie. To będą dane porażające, tak? Jakby ja nie widzę żadnych ruchów, które by jakby przewidywały i dawały jakąś taką nadzieję, co się wtedy wydarzy. Właściwie będziemy pewnie jakichś rozwiązań doraźnych szukali, ale no jest to kłopot, który przed nami.
To niezbyt optymistycznie ta nasza rozmowa się kończy, pani doktor, ale jeżeli państwo mają jakieś swoje sposoby na tą zwykłą taką jesienną deprechę, nie depresję, bo to dwie różne sprawy, to czekamy na SMS-y 603-060606. Bardzo dziękuję. Pani
dziękuję.
Doktor Magdalena Piekarec, zastępca dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, była naszym gościem.